Ja dzwonię w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Witam wszystkich radiosłuchaczy. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, a razem z nami wyjątkowy gość. Pani mecenas Danuta Wawrowska, pani prezes Stowarzyszenia Alimenty to nie prezenty. Jak to się dzieje? Czy po prostu w ostatnich latach tak dużo, chociażby państwa stowarzyszenie, czy generalnie mamy, które samotnie wychowują dzieci, czy też ojcowie krzyczą o tym, że coś złego dzieje się w tym polskim społeczeństwie, coś złego dzieje się z odpowiedzialnością osoby dorosłej za własne dziecko.
Może ja się troszeczkę cofnę w czasie, dlatego że to coś złego to w naszym społeczeństwie dzieje się od wielu, wielu lat. Ja mogę powiedzieć, że Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty, to jest moje dziecko. Kiedy złożyłyśmy na ręce pani minister Rafalskiej petycję wraz z ponad 10 tysiącami podpisów z żądaniem zajęcia się sprawami alimentacyjnymi. Ponieważ właśnie to coś złego to się działo już wcześniej i chciałyśmy, bo to głównie kobiety zajmowały się zbieraniem podpisów pod tą petycją, chciałyśmy wówczas zwrócić uwagę rządzących na to, że jest to ogromny, zamiatany pod dywan przez wiele lat problem społeczny. Prawo i Sprawiedliwość w 2007 roku przywróciło fundusz alimentacyjny, mówiąc w największym skrócie, bo nasi słuchacze nie muszą wiedzieć, jakie są meandry, który był zlikwidowany przez lewicę w 2003 roku, więc uznaliśmy, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby przypomnieć się, ustawa w tym czasie ustanowiła próg dochodowy dla osób uprawnionych do alimentów, bo tak jak wcześniej wspomniałam, przez wiele lat nikt się tym nie zajmował i tak jak pani redaktor była uprzejma powiedzieć, był i nadal jest to ogromny problem społeczny. Dlaczego tak jest? Ano właśnie dlatego, że przepisy były niedoskonałe i w naszym społeczeństwie polskim było i jest ogromne przyzwolenie na niepłacenie alimentu, niestety. Ta akcja, którą my przeprowadziłyśmy 5 lat temu, później 4 lata temu, później 3, bo ją prowadziłyśmy co roku, zwróciliśmy uwagę, że jest to problem, że ponad 1 000 000 dzieci w Polsce nie otrzymuje alimentów, że zaległości z tytułu alimentów, ale tylko tych, które były wypłacane przez fundusz alimentacyjny, to było w tym czasie już około 4,5, uwaga, miliarda, a więc kwota niebagatelna. To była wówczas kwota, którą można ją porównać do kwoty, którą rządzący przeznaczyli na wypłatę 500+. To była połowa dokładnie tej kwoty, bo w tym czasie, tak jak nas pani minister Rafalska poinformowała na spotkaniu, około 9 miliardów zaspokajało cały program 500+, który był przygotowywany już począwszy od przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. A więc to była kwota niebagatelna.
Ja dzwonię w sprawie.
Pogotowie radiowe.
Proszę powiedzieć, jak to się dzieje? Mówiła tutaj pani o tym przyzwoleniu społecznym i nie mówimy tutaj tylko o takim przyzwoleniu, nie wiem, w jakichś rozmowach pomiędzy czy kobietami, czy mężczyznami, ale mówimy tutaj także o takim przyzwoleniu na przykład pracodawca-pracownik, bo to bardzo często pracodawca pozwala ukrywać dochody, jednak statystycznie częściej mężczyźnie, które później ewentualnie te dochody mogłyby stanowić, prawda, podstawę do wyliczenia tych alimentów na przykład.
Słusznie pani redaktor zauważyła, że to są głównie mężczyźni, aczkolwiek nie tylko. Ja zawsze podaję statystyki, że ponad 90% uchylających się od obowiązku alimentacyjnego to są właśnie mężczyźni. Dlatego też posługuję się, że to samodzielne matki, chociaż samodzielni rodzice może byłoby bardziej właściwe. Jak to się dzieje? No właśnie, ja cały czas mówię o przyzwoleniu społecznym, czyli o przyzwoleniu w najbliższej rodzinie, dlatego że o tym, że zobowiązana osoba nie płaci alimentów, wie, nie wiem, mama, tato, bądź drugi współmałżonek, bądź konkubent, czyli też nowa rodzina. Oni pomagają zobowiązanemu do alimentów, mówię nieuczciwej osobie, bo przecież nie mówimy o wielu osobach, które są odpowiedzialne i płacą alimenty swoim dzieciom. I nie tylko alimenty, ale również w inny sposób partycypują w kosztach utrzymania swoich dzieci, będąc właśnie odpowiedzialnymi. Ale też jest bardzo dużo przypadków, że rodzice, ja tę wiedzę mam z mojej praktyki zawodowej, a także od członkiń stowarzyszenia, od samodzielnych matek, z którymi współpracowałam dosyć długo na takich zamkniętych grupach, informując je, pouczając, jakie mają prawa, dlatego że ich też nie stać było tak naprawdę na obsługę prawną, na prawników w tym pierwszym okresie czasu. Więc to były takie grupy wsparcia i ja również na tej grupie jako prawniczka udzielałam porad prawnych. Stąd też wiem, jakiego rodzaju były to przypadki. Były takie przypadki, że pan prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie miał dochodów, wypełnił funkcję społeczną. Taką informację otrzymał komornik. Była taka możliwość prawna faktycznie w tych przepisach, że można pełnić funkcję społeczną. Oczywiście wszyscy wiemy, że nikt nie będzie pracował w Polsce za darmo. Nikt nie będzie pracował nie mając świadczeń i nie gromadząc sobie kapitału na przykład do przyszłej emerytury. Więc był to jakiś tam kolejny wybieg, fortel, z którego korzystały osoby wykształcone, mądre i świadome, bo też wiele było przypadków osób, które naprawdę znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i tutaj nie można generalizować. Natomiast wiele było takich przypadków, że ukrywali majątek i właśnie ta funkcja prezesa spółki z ogromnej spółki notowanej na giełdzie później była funkcją tak zwaną społeczną. To na przykład był jeden przypadek. Drugi przypadek. Nagle okazało się, że zobowiązany do alimentów nie ma nic, że mieszka w domu mamy emerytki, że jego konkubina czy jego partnerka życiowa ma samochody i utrzymuje się z pracy jakiejś tam asystentki, zarabiając niewielkie pieniądze, czyli po prostu majątek był przetransferowywany na członków najbliższej rodziny, co też uniemożliwiało komornikom skuteczną egzekucję. Ta sytuacja trochę uległa zmianie i to dzięki naszemu stowarzyszeniu, ponieważ my lobbowałyśmy cały czas za tym, żeby po pierwsze zmienić przepisy karne dotyczące dłużników alimentacyjnych uchylających się od alimentów, czyli słynny artykuł 209 kodeksu karnego, ponieważ w poprzednich, stąd też, to jest też ta przyczyna, że tak ogromne zaległości powstały. Dlatego, że wówczas musiały zaistnieć dwie przesłanki, żeby prokurator mógł podjąć jakiekolwiek działania, czyli uporczywość w działaniu osoby zobowiązanej oraz niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb małoletniego. Co to oznaczało w praktyce? Ale w praktyce oznaczało to tyle, że potrzeby małoletniego zwykle te podstawowe były zaspokojane staraniem rodzica, u którego dziecko mieszkało, po to na przykład, żeby opieka społeczna, mówiąc już w największym skrócie, nie odebrała dziecka, żeby sąd rodzinny nie dał nadzoru kuratora nad tą rodziną niepełną. To po pierwsze, a po drugie, jeżeli zobowiązany, czyli ojciec kupił, nie wiem, dziecku zabawkę na gwiazdkę, lub wpłacił jakąś tam kwotę dziecku na urodziny, na przykład 100 zł, bywało, że i 10. Już nie było znamiona uporczywości w działaniu. A zatem odpadały te przesłanki i nie można było takiej osoby zdyscyplinować przepisem karnym, w związku z czym ten przepis karny w ogóle nie funkcjonował. Ja rozmawiałam wielokrotnie z prokuratorami i oni musieli odmawiać wszczęcia postępowania, no niestety, bo przesłanki nie były spełnione. Wobec powyższego my jako stowarzyszenie dążyłyśmy do tego, żeby przede wszystkim zmienić treść tego przepisu i udało się nam to. Ja jestem naprawdę z tego ogromnie dumna, ponieważ ten przepis wszedł w życie 1 czerwca 2017 roku i od tego czasu jakby nagle, to znaczy po pierwsze wzrosła ilość świadczeń alimentacyjnych od tych osób, które były dłużnikami zobowiązanymi. W ciągu 3 miesięcy okazało się, że pan prezes nagle 90 tysięcy wpłacił, czyli znalazł środki finansowe, żeby utrzymać swoje dziecko, że jakieś inne osoby zobowiązane, które dotychczas nie miały środków, też wpłacały po 40 tysięcy, po 30 tysięcy, na poczet zaległości, po to tylko, żeby nie mieć wszczętego postępowania karnego. Dlatego, że odpadła przesłanka uporczywości, a te przesłanki po prostu odpadły. Teraz zapis jest bardzo prosty. Kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, jeżeli zaległość przekracza równowartość 3-miesięcznych zasądzonych alimentów. Co to oznacza? Że to nie musi być 3 miesiące pod rząd. Wystarczy, że wartość tej zaległości to są 3-miesięczne alimenty, czyli to może być na przykład w ciągu pół roku, w ciągu roku i wtedy już są wypełnione znamiona przestępstwa. Jest to ogromny sukces naszego stowarzyszenia, także ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że to ma swoje jakby dalsze skutki. W momencie, kiedy ściągalność alimentów się zwiększa, to z kolei wpływa, czy ma bezpośrednie przełożenie na korzystanie, mniejsze korzystanie z funduszu alimentacyjnego, a to z kolei jest przesłanką do tego, żeby zwiększyć próg uprawniający do korzystania z funduszu alimentacyjnego. Takie też pisma słałyśmy później do zarówno Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i Ministerstwa Rodziny, bo nam zależało bardzo na tym, żeby działania tych obu ministerstw były skoordynowane. Żeby nie było tak, że jedno ministerstwo robi to, a drugie ministerstwo robi to, bo wtedy nie było właśnie prawidłowej legislacji. A zatem jak się zwracałyśmy w imieniu stowarzyszenia, zwracałyśmy się do obydwu ministerstw łącznie, po to, żeby była ta międzyresortowa wymiana informacji dotycząca zmiany konkretnych przepisów prawnych. I dzięki temu cały czas my jako Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty i inne stowarzyszenia, bo były też inne stowarzyszenia rodziców, które też lobbowały, ale dzięki temu mogłyśmy przesłać taki pakiet do obu ministerstw spraw, które wymagają załatwienia, oczywiście w celu poprawy skuteczności ściągalności alimentów. To było podstawą do prac rządowych, czyli zajęcia się alimentów kompleksowo. Prace te trwały bardzo intensywnie w 2018 roku i skończyły się na przygotowaniu tak zwanego pakietu alimentacyjnego. Z tego pakietu alimentacyjnego, pani redaktor, drodzy słuchacze, został podwyższony próg uprawniający do funduszu alimentacyjnego. To jest pierwsza rzecz, a druga, wprowadzono zasadę tak zwaną złotówkę za złotówkę. Co to oznacza? To jest naprawdę ogromnie ważne nasze osiągnięcie, bo kiedyś tak były uregulowane świadczenia rodzinne za poprzedniej kadencji. Złotówka za złotówkę oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że jeżeli średni dochód na rodzinę będzie wynosił 901 zł, to wedle starego stanu prawnego taka osoba nie byłaby uprawniona do alimentów, bo o złotówkę przekracza próg uprawniający do alimentów. W tej chwili natomiast dostaje świadczenie pomniejszone o tą złotówkę. Czyli jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, bo czasami było ogromnie krzywdzące dla tych osób, które przekroczyły, nie wiem, o 20 groszy, no prawo jest prawem, tak? Przekraczasz kwotę, no niestety nie masz uprawnienia w tej chwili do tego, żeby korzystać ze świadczenia. To świadczenie z funduszu alimentacyjnego, muszę wyjaśnić słuchaczom, to jest takie świadczenie, które dostaje osoba uprawniona w momencie, kiedy komornik umorzy egzekucję z powodu jej bezskuteczności. To oznacza, że w tym momencie osoba uprawniona, czyli rodzic małoletniego, może zwrócić się do funduszu o przyznanie właśnie świadczenia z tego funduszu na podstawie tych uprawnień dochodowych. Automatycznie dłużnik alimentacyjny jest dłużnikiem już nie tylko dziecka, ale również dłużnikiem państwa, czyli nas, bo jest to pożyczka. Państwo wypłaca pieniądze jakby w formie pożyczki dla uprawnionego dziecka, ale dlatego pożyczka, bo zobowiązany, czyli dłużnik alimentacyjny, ma obowiązek te pieniądze po prostu oddać państwu, czyli nam, bo to są nasze pieniądze, nasze podatników pieniądze. I druga zmiana to jest zmiana w kodeksie pracy, nakładająca na pracodawców obowiązek zawierania umów o pracę ze wszystkimi osobami, które są zobowiązane wyrokiem sądu bądź prowadzoną egzekucją do świadczeń alimentacyjnych albo mają zaległości wobec funduszu i zostały wprowadzone kary. Ten przepis wszedł w życie nieco później, bo on był bardzo mocno oprotestowywany przez przedsiębiorców, tak? Natomiast, bo kary są bardzo wysokie, ale też jest gradacja kary od kwoty 1500 zł do 45 tysięcy. To ma na celu wyeliminowanie tak zwanej pracy na czarno, czyli nie będzie karany w tym momencie dłużnik, no dłużnik też, ale przede wszystkim pracodawca, który zawiera albo umowy na przykład na minimalne wynagrodzenie, a resztę pod tak zwanym stołem, albo w ogóle nie zawiera umowy. Co to oznacza dla nas? Dla nas, jako dla społeczeństwa, jest to ogromnie ważne, dlatego że jeżeli osoba zobowiązana do alimentów pracuje, to może płacić alimenty, czyli nie korzysta z funduszu alimentacyjnego, jego rodzina, czyli uprawniony, nie korzysta z funduszu, czyli znów nasze podatki mogą iść zupełnie, mogą być rozdysponowane w inny sposób. To po pierwsze. Po drugie, płaci ZUS. Jak płaci ZUS, to państwo też jest bogatsze, dlatego że ma pieniądze na to, żeby nimi dysponować, na przykład na wypłatę emerytur bądź innych świadczeń. Czyli tak naprawdę państwo tutaj też dba o swój własny interes. I to była nasza motywacja, którą w tych wszystkich petycjach, bo my te pisma nazywałyśmy petycjami, w tych wszystkich petycjach pisałyśmy zawsze uzasadnienie do konkretnej propozycji zmiany przepisów. Także uważam, że to jest ogromne osiągnięcie. W ciągu tych 5 lat zyskałyśmy my, jako samodzielni rodzice, naprawdę ogromnie dużo.
Gratulujemy Państwu. Te gratulacje oczywiście Państwa przyjmowali przede wszystkim od tych właśnie samodzielnych rodziców, bo to dla nich ułatwienia życiowe. Ale tak jak słucham Panią, Pani Mecenas, to te wszystkie przykłady do tego, żeby wzmóc skuteczność ściągalności alimentów, tak naprawdę wynikają z doświadczeń życiowych, z tego, że takie przykłady po prostu miały miejsce.
Pogotowie radiowe.
Pani mecenas Danuta Wawrowska, pani prezes Stowarzyszenia Alimenty to nie prezenty. To, o czym pani tutaj mówiła, to się wydaje tak szalenie logiczne i sprawiedliwe zarazem, aż dziwne, że musieliśmy na te wszystkie nowelizacje czekać aż teraz.
No powiem tak, ja byłam przerażona tym, jako prawniczka, jako adwokatka, że po wygranej sprawie o alimenty nie miałam satysfakcji, bo za chwilę przychodziła do mnie moja klientka z pytaniem albo z prośbą, a czy ja co mi daje ten wyrok, skoro ja i tak nie mam pieniędzy? Proszę mi pomóc wyegzekwować. I powiem szczerze, że ja się wstydziłam za moje państwo, że jako prawniczka nie mogę pomóc tym osobom. Naprawdę, bo jednak 1 000 000 dzieci nieotrzymujących alimentów, 280 tysięcy osób, które są zobowiązane do alimentów i nie płacą tych alimentów. 280 tysięcy to są 2 duże miasta w Polsce. To naprawdę jest ogromna liczba. Średnie zadłużenie 40 tysięcy. No to są kwoty, które robią ogromne wrażenie. Więc my z uporem maniaka będziemy to powtarzać po to, żeby właśnie zmienić świadomość. Z tą świadomością jest najtrudniej, ale no, taka organiczna praca i praca u podstaw, uważam, ma sens, dlatego że teraz w swojej pracy spotykam się też, ja też pracuję nad dłużnikami alimentacyjnymi, to znaczy inaczej, żeby nie było dłużników alimentacyjnych, bo trafiają się do mnie również i mężczyźni, głównie sprawami rodzinnymi się zajmuję. I ja im tłumaczę, nie będę płacił tyle alimentów dla niej. Więc ja tłumaczę, że alimenty nie są dla niej. Alimenty są dla dziecka albo dla państwa dzieci. Że każdy jest zobowiązany do utrzymania dziecka. Że alimenty mogą być albo w naturze, czyli opieka, nie wiem, zapewnienie dachu nad głową, praca z dzieckiem codzienna, albo właśnie w ekwiwalent pieniężny. I że matka jest tylko księgową tych pieniędzy, a te pieniądze są przeznaczone tak naprawdę dla dzieci. Że te pieniądze nie idą na waciki, one naprawdę idą na zaspokajanie potrzeb dziecka. Zawsze też pytam klienta, czy 5 zł na śniadanie to jest dużo? No nie. A czy 10 zł na obiad to jest dużo? Nie. A 5 zł na kolację to jest dużo? No nie. Ja mówię, to proszę pana, to teraz proszę sobie to podsumować razy 30. To jest 600 zł. Czyli to jest tylko i wyłącznie na podstawowe zaspokojenie wyżywienia pana dziecka. To jest 600 zł na minimalnym poziomie, tak? 5 zł na śniadanie, licząc to, nie wiem, bułkę do szkoły czy jakieś tam drugie śniadanie, 5 zł na kolację. To naprawdę nie są oszałamiające kwoty. A z tych kwot robi się kwota 600 zł miesięcznie, tylko na jedzenie. I wtedy muszę państwu powiedzieć, że klienci otwierają oczy. A, no faktycznie, no to 800 to chyba faktycznie nie będzie za dużo. Albo 600, albo on chce płacić tylko 500. Ja mówię, to proszę zapłacić, zgodzić się na tę kwotę 600 zł. Stać pana na to. I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ja klienta przekonam i my zawrzemy ugodę w przedmiocie alimentów, to ma ogromną wartość, bo taka osoba uważa, że to on zadecydował o wysokości tych alimentów i wtedy je płaci. Więc tutaj też jest ogromna rola prawników i prawniczek, żeby nie przekonywali. W taki sposób można również kwestie alimentów poza sądem albo ugodą sądową rozwiązać, tak żeby nie powodować dodatkowego jakby konfliktu i żeby uświadomić osobom zobowiązanym, że to jednak są pieniądze przede wszystkim dla dzieci.
I generowania kosztów, ale też generowania takich kosztów psychicznych, bo te świadectwa bardzo często kobiet jednak, matek, tak, przede wszystkim, które czytamy chociażby na Państwa fanpage'u, czy nawet te listy, które przesyłają nam radiosłuchaczki o tym, jak trudno, jak ciężko jest walczyć później w sądzie, jak pod jakim obstrzałem czuje się ten rodzic, u którego dziecko mieszka, który to dziecko wychowuje po prostu, kiedy musi się tłumaczyć z każdego rachunku, udowadniać je, zbierać te wszystkie paragony, co więcej je kserować, bo one blakną, więc tutaj mówimy już też o takiej typowej praktyce, prawda? Ale też, no właśnie, jak duże jest to obciążenie również psychiczne. Mówimy tutaj o tym, ile tak naprawdę na przykład te kosztowało leczenie dziecka, no bo nagle pojawiła się jakaś tam choroba. Wliczamy nie tylko syrop, ale też no właśnie wyliczajmy to, że matka nie śpi, że na przykład musi wstawać, że musi odciągać katar i tak dalej. No to dużo różnych rzeczy się na to nakłada. Samodzielne rodzicielstwo nigdy nie było proste i nie jest łatwe. Dlaczego jeszcze właśnie no, takie utrudnienia się pojawiają? Tutaj ja wierzę, że Państwa Stowarzyszenie otwiera także nam wszystkim oczy, po prostu społeczeństwu polskiemu, generalnie na ten problem, że tak naprawdę gdzieś powinno zanikać już to sformułowanie, o którym pani mecenas mówiła, że ja jej nie będę dawał, no bo co ona tam sobie z tymi pieniędzmi zrobi? Gdzie tutaj w którymś momencie się nagle zachwiała ta moralność, ta odpowiedzialność po prostu za, no, za własne dziecko?
Jest coś takiego. Ja staram się zawsze mężczyznom tłumaczyć, że zmiana jakby podejścia w związku do dziecka też powoduje zmianę relacji z dzieckiem, bo wtedy taki rodzic jest bardziej emocjonalnie związany. Tutaj też nawiążę do kontaktu. W momencie, kiedy jest taki podział ról, że tato zajmuje się tak samo dzieckiem jak mama, to w momencie, jak rodzice się rozstają, to on ma naturalną potrzebę partycypowania w kosztach utrzymania dziecka. Natomiast jeżeli nie zajmuje się dzieckiem i tylko i wyłącznie mama zajmuje się dzieckiem w rodzinie, to jest taki ten tradycyjny podział ról, to wtedy, w momencie, kiedy się związek rozpada, kiedy rodzice się rozstają, dziecko zostaje zwykle przy mamie, no bo tato nie wiedziałby na przykład, jak się dzieckiem zajmować, jakie dziecko ma potrzeby i wówczas właśnie rodzą się te problemy, że to jest za dużo, bo nie wiedzą nawet, ile kosztuje wychowanie i utrzymanie dziecka. Że tutaj tak naprawdę dziecko jest najważniejsze w tym sporze, a nie interesy rodziców. Ja powiem pani redaktor, że ja tutaj będę szła dalej z tymi moimi propozycjami zmian w przepisach, ponieważ ja uważam, że to dziecko powinno mieć adwokata w procesie, że dziecko jest podmiotem, bo zgodnie z konwencją praw dziecka to dziecko jest podmiotem. Rodzice mogą mieć rozbieżne interesy i po to, żeby wyeliminować takie właśnie twierdzenia, na przykład zobowiązanych do płacenia alimentów, że ja jej nie będę płacił, to jeżeli będzie pełnomocnik dziecka w procesie, będą dwie strony, mama, tato i pełnomocnik dziecka, to będzie to prostsze. W tym sensie, że to pełnomocnik będzie uświadamiał rodziców, jakie mają obowiązki alimentacyjne względem dzieci, że mama ma te obowiązki, które wynikają, to o czym pani redaktor wspomniała przed chwilą, we wstawaniu w nocy, opiekowaniem i pielęgnowaniem się dzieckiem, chorym i zapewnianiem mu również czasu w momencie, kiedy dziecko jest zdrowe, bo trzeba to dziecko wychować mądrze, a nie tylko dać mu tablet, żeby sobie grał w gry, prawda? Także to też jest ta ogromna wychowawcza rola tego rodzica, z którym dziecko przebywa częściej. Tego też nie da się przeliczyć na pieniądze, natomiast jest to ten obowiązek alimentacyjny, o którym wspominają nasze przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że to też jest obowiązek alimentacyjny, że obowiązek alimentacyjny można spełnić w sposób dwojaki, albo poprzez świadczenie pieniężne, albo poprzez właśnie tą opiekę codzienną i wychowanie małoletnich dzieci.
Trzymamy za słowo, wierzymy, że się uda. Bardzo pięknie dziękuję za te wszystkie zapewnienia. Dziękuję za poświęcony czas dla naszych radiosłuchaczy. Razem z nami była pani mecenas Danuta Wawrowska, prezes Stowarzyszenia Alimenty to nie prezenty. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję państwu. Kłaniam się.